Lekcja 10. 7 marca. Pełnia w Chrystusie. Sobota po południu. 28 lutego. Tekst pamięciowy. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. List do Kolosan 2:16-17. Czy zdarzyło ci się, że zostałeś zapytany o powód świętowania soboty? Być może nawet zetknąłeś się z wykorzystywaniem tekstu pamięciowego tej lekcji jako argumentu przeciwko przestrzeganiu czwartego przykazania biblijnego dekalogu. Jednak wersety te nie dotyczą owego czwartego przykazania, ale zostały napisane w odpowiedzi na błędne nauczanie pewnych fałszywych nauczycieli. Na czym polegało to błędne nauczanie? Po pierwsze, to fałszywe nauczanie zostało opisane jako filozofia i podania ludzkie oparte na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. List do Kolosan 2:8. To fałszywe nauczanie obejmowało kwestie takie jak obrzezanie i zachowywanie żydowskich świąt. Zobacz list do Kolosan 2:11 i 16. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Przestrzeganie żydowskich przepisów dotyczących rytualnej czystości oraz przepisów dotyczących żywności. Zobacz list do Kolosan 2:16 i 21. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Wiązało się także z kultem aniołów czy w jakiś sposób obejmującym aniołów oraz próbą naśladowania anielskiego nabożeństwa. Zobacz list do Kolosan 2:18. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Wreszcie, nauczanie to było oparte na przykazaniach i naukach ludzkich oraz przypuszczalnie uwzględniało jakieś praktyki ascetyczne. Zobacz list do Kolosan 2:22-23. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Fałszywi nauczyciele byli najwyraźniej religijni i być może nawet szczerzy, ale nie rozumieli Ewangelii. W tej lekcji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak było. Przy okazji udowodnimy, że tekst pamięciowy nie ma nic wspólnego ze świętowaniem soboty, siódmego dnia tygodnia. Niedziela, 1 marca. Mądrość i poznanie Boga. Hiob zapytuje, gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Księga Hioba 28:12. Paweł odpowiada, w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. List do Kolosan 2:3. Porównaj pierwszy list do Koryntian 1:30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Gdy mamy Chrystusa, mamy wszystko, w tym wszelkie bogactwo pełnego zrozumienia celu życia. Przez Niego została objawiona tajemnica Boża obejmująca cały plan zbawienia. Jaki cel przyświecał Pawłowi podczas pisania tego listu? Przeczytaj list do Kolosan 2:1-7. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Greckie słowo parakletosin, przetłumaczone jako pocieszone były, znaczy także, zostały zachęcone Biblia interlinearna, wsparte, podbudowane albo wzmocnione. Paweł pragnie nie tylko pomóc wierzącym Kolosanom rozpoznać fałszywe nauki, ale także połączyć Biblia warszawska albo zjednoczyć Biblia ekumeniczna, greckie, symbibadzein, ich w chrześcijańskiej miłości. Forma obu tych greckich czasowników, przetłumaczonych jako pocieszyć greckie parakalein i połączyć, wskazuje na to, że apostoł miał ufność, iż jego list odniesie zamierzony skutek. Jednocześnie Paweł chwalił Kolosan za to, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. List do Kolosan 2:5. Grecki rzeczownik taksis, przetłumaczony jako ład, jest tu używany w Nowym Testamencie na określenie kapłańskiego porządku Aarona i Melchisedeka. Zobacz Ewangelię Łukasza 1:8. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany list do Hebrajczyków 5, 6 i 10. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. List do Hebrajczyków 6, 20. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 7, 11 i 17. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Ale Paweł stosuje go również w kontekście porządku w Kościele, podobnie jak w liście do Kolosan. Czasami zauważa się tendencję do traktowania porządku kościelnego i organizacji Kościoła jako jedynie kwestii formalnej, nie mającej znaczenia teologicznego. Jednak pisząc o właściwym zachowaniu podczas nabożeństwa, zobacz na przykład 11 rozdział 1 listu do Koryntian oraz prezentując sposób wyboru starszych i diakonów, zobacz 3 rozdział 1 listu do Tymoteusza i 1 rozdział listu do Tytusa, Paweł wyraźnie zabiegał o zachowanie porządku w Kościele. Dzięki utrzymaniu należytego porządku mądrość Boża i nauczanie Biblii są zachowywane w świadomości wierzących i głoszone światu. Dzięki właściwej nauce, jaką Kolosanie otrzymali od współpracowników Pawła, ich wiara została utwierdzona. Nie mogła być naruszona, gdyż była oparta na mocnym biblijnym fundamencie, którego Kolosanie się trzymali i który chronił ich od błędów głoszonych przez fałszywych nauczycieli. Jakie jest twoje doświadczenie związane z potrzebą zachowania porządku ładu w twoim duchowym życiu? Poniedziałek, 2 marca. Zakorzenieni i wzrastający w Chrystusie. Motywem przewodnim listu do Kolosan jest jedno z najbardziej klarownych zdań o prowadzeniu chrześcijańskiego życia. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. List do Kolosan 2, 6. Zbawienie przyjmujemy, przyjmując osobę Zbawiciela, a nie jedynie zbiór nauk biblijnych. Jednak przyjęcie Jezusa wymaga przyjęcia także wszystkich Jego nauk, w tym także tych przekazanych przez biblijnych proroków i apostołów. Zobacz list do Efezjan 2:20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Przyjęcie Chrystusa oznacza ponad wszystko śmierć dla własnego ja, czyli zupełne poddanie się żyjącemu Chrystusowi. Żywe słowo Jezus nie może zostać odseparowane od spisanego słowa Biblii. Jezus i Biblia są jak dwie strony tego samego medalu. W rzeczywistości to właśnie przez Pismo Święte możemy poznać Jezusa. To, że chodzimy i żyjemy w Nim, znaczy, że pozwalamy, by Jego Słowo i Jego Duch kierowały nami we wszystkich naszych decyzjach i praktykach. W list do Kolosan 2:7 Paweł stosuje znaną biblijną metaforę, porównując chrześcijan do roślin. Jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, gdy przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela i kształtujemy nasze życie zgodnie z Jego Słowem. W ten sposób nasza wiara zostaje utwierdzona. Jak wymienione poniżej wersety rozwijają metaforę rośliny odnoszącą się do wierzących. Zobacz Księga Izajasza 61:3. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Ewangelia Mateusza 3:10. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ewangelia Łukasza 8:11-15. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Pierwszy list do Koryntian 3:6. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Paweł wyraźnie wskazuje wierzącym dwie możliwości. Pierwsza to pozostawanie szczepem Pana i doświadczanie pełni w Chrystusie przez trzymanie się Go i Jego nauki. Druga to stanie się sztuczną rośliną, która może wyglądać jak prawdziwa, ale jest pozbawiona życia. Przyjmując ludzkie filozofie i tradycje, zostajemy sprowadzeni na manowce. Zobacz list do Kolosan 2:8. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, choć Chrystus nas wyzwolił. Możemy znowu popaść w niewolę, dobrowolnie wkładając sobie jarzmo. Zobacz list do Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dzieje apostolskie 15:10. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Krótko mówiąc, przyjęcie niebiblijnych nauk oznacza odrzucenie Chrystusa, gdyż ci, którzy przyjmują fałszywe nauki, wraz z nimi przyjmują fałszywą Ewangelię ustanowioną przez ludzkie autorytety wbrew autorytetowi Pisma Świętego. Zobacz list do Galacjan 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. Takie niebezpieczeństwo groziło pierwszym chrześcijanom i grozi nam obecnie. Jakie jest twoje doświadczenie w kwestii umierania dla własnego ja w powiązaniu z przyjęciem Chrystusa? Dlaczego takie umieranie musi być stale trwającym procesem? Wtorek, 3 marca. Przybity do krzyża. Do jakich problemów Paweł odnosi się w tych wersetach? Przeczytaj list do Kolosan 2:11-15. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Te wersety, a zwłaszcza list do Kolosan 2:14, bardzo często są błędnie wykorzystywane jako argument przeciwko świętowaniu soboty, siódmego dnia tygodnia. W ramach dążenia do ich zrozumienia adwentyści dnia siódmego zasugerowali dwie możliwe interpretacje. Po pierwsze, list dłużny przybity do krzyża to zbiór oskarżeń przeciwko nam. List do Kolosan 2:14, podobny do tego, jaki Piłat polecił umieścić na krzyżu Jezusa. Zobacz Ewangelia Mateusza 27:37. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: ten jest Jezus, król żydowski. Ewangelia Jana 19:20. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Po drugie, ten list dłużny oznacza ceremonialne prawo mojżeszowe przybite do krzyża. Zobacz piąta księga Mojżeszowa 31:24-26. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz: weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Gdy przyglądamy się tym wersetom w ich szerszym kontekście, to możemy wyraźnie zauważyć, że mówią one o prawie ceremonialnym. Paweł nawiązuje także do obrzeski dokonanej nie ręką ludzką. To znaczy obrzezania serca. Zobacz list do Rzymian 2:28-29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. W przeciwieństwie do zwyczajnego obrzezania, które było jednym z najważniejszych wymogów prawa ceremonialnego. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 12:3. Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek. Druga księga Mojżeszowa 12:48. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie, i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Następnie Paweł łączy tę wewnętrzną przemianę z wyzuciem się z grzesznego ciała ziemskiego i chrztem przez zanurzenie. Przez taki chrzest utożsamiamy się z Chrystusem w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zobacz list do Kolosan 2:12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. To doświadczenie nawrócenia jest następnie porównane do śmierci w grzechach i ożywienia z Chrystusem, który odpuścił nam wszystkie grzechy. Słowo wymagania odnosi się do przepisów prawnych, zobacz list do Kolosan 2:14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Zarówno świeckich. Zobacz Ewangelię Łukasza 2:1. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Dzieje apostolskie 17:7. A Jason ich przyjął, wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Jak i kościelnych. Zobacz Dzieje apostolskie 16:4. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. To słowo, w greckim oryginale, występuje w listach Pawła wyłącznie jako oznaczające prawo ceremonialne tworzące mur podziału między Żydami a poganami. Zobacz list do Efezjan 2:14-15. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. ponieważ Paweł nawiązał wcześniej do przebaczenia grzechów i wewnętrznej przemiany symbolizowanej przez chrzest, jest mało prawdopodobne, żeby wrócił do tego tematu, używając innej metafory niezastosowanej nigdzie indziej w Piśmie Świętym. Paweł podkreślił raczej to, co wyraził także w liście do Efezjan, iż wierzący Kolosanie pogańskiego pochodzenia nie muszą martwić się o przestrzeganie prawa ceremonialnego, w tym obrzezania, ani przepisów dotyczących czystości rytualnej zawartych w prawie. Porównaj Dzieje Apostolskie 10, 28 i 34 do 35. I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Oczywiste jest to, że Paweł nie sugerował, iż 10 przykazań zostało przybite do krzyża, zwłaszcza że w innym miejscu zdefiniował grzech jako przestępstwo 10 przykazań. Środa, 4 marca. Cięczy rzeczywistość. Jakie żydowskie i chrześcijańskie praktyki wskazuje Paweł w tych wersetach? Przeczytaj list do Kolosan 2:16-19. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Do dziś bibliści nie są zgodni w kwestii tego, do jakich problemów odnosił się apostoł Paweł. Możemy być pewni, że list Pawła dostarcza sporo informacji na temat dwojakiego wpływu, żydowskiego i chrześcijańskiego, w zborze w Kolosach złożonym głównie z nawróconych pogan. Zobacz list do Kolosan 2:13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Członkowie zboru posiadający żydowskie korzenie forsowali pewne praktyki, których inni wyznawcy Chrystusa niekoniecznie byli zobowiązani przestrzegać. List do Kolosan 2:16 wyraźnie wymienia szereg zwyczajowych żydowskich praktyk nadal zachowywanych przez niektórych Żydów nawróconych na chrześcijaństwo. Także elementy przedstawione w list do Kolosan 2:18 pasują do tego kontekstu. Jezus skrytykował fałszywą pokorę przywódców religijnych. Zobacz na przykład Ewangelia Mateusza 6:1, 5, 7, 16. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ze zwojów odnalezionych w Qumran wiemy, że w pewnych żydowskich koncepcjach nabożeństwa przypisywano istotną rolę aniołom. Zatem problemy, z jakimi Paweł miał do czynienia w Kolosach, przypuszczalnie były bardzo podobne do tych, jakie napotykał w innych zborach. Ponieważ list do Kolosan 2:16 często bywa błędnie rozumiany, ważne jest to, byśmy rozważyli ów werset szczegółowo. Zwróć uwagę na następujące rzeczy. Użycie przez Pawła słowa niechże wskazuje, że to, co następuje po tym słowie, stanowi wniosek wyciągnięty z tego, co zostało napisane wcześniej. Wcześniej apostoł oddalił potrzebę cielesnego obrzezania, podkreślając, że liczy się wewnętrzna przemiana serca. Zobacz, list do Kolosan 2:11-15. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Pokarm i napój odnoszą się do ofiar z pokarmów i płynów składanych przez Izraelitów w świątyni. Wymienienie święta, nowiu księżyca i szabatów jest wyraźnym nawiązaniem do Księga Ozeasza 2:13, gdzie występuje ta sama kolejność ceremonialnych dni, w tym ceremonialnych szabatów. Zobacz na przykład trzecia Księga Mojżeszowa 23:11, 24, 32. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. Powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołany trąbieniem, święte zgromadzenie, jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukuszcie się więc. Dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat. Najważniejsza dla naszego zrozumienia tego wersetu jest własna interpretacja Pawła. Otóż werset ten dotyczy cieni rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. List do Kolosan 2:17. Te ceremonialne dni, podobnie jak ofiary, wskazywały na dzieło Chrystusa. W przeciwieństwie do nich sobota, siódmy dzień tygodnia, została ustanowiona w Edenie przed upadkiem ludzkości i na długo przed wprowadzeniem ceremonialnych ofiar składanych w świątyni. Zatem sobota nie jest cieniem, który można odrzucić po wypełnieniu w związku ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Choć sobota nie jest tu kwestią poruszaną przez Pawła, jak możesz odnieść zasadę nieosądzania bliźnich także do świętowania soboty? Czwartek, 5 marca. Przykazania ludzkie. Jak rozumiesz to napomnienie Pawła w świetle innych elementów omówionych w tym rozdziale? Przeczytaj list do Kolosan 2:20-23. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Podobnie jak to się stało w liście do Galatów, Paweł określa dążenie do zachowywania żydowskich ceremonii jako przejaw przywiązania do żywiołów świata. Zobacz list do Kolosan 2:8-20. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? List do Galacjan 4:3-9. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Mówiąc innymi słowy, podobnie jak ziemska świątynia, rzeczy te należą do ziemi, zaś nasza ojczyzna jest w niebie. Nie musimy zachowywać żydowskiego prawa ceremonialnego, gdyż zawiera ono jedynie cienie rzeczywistości, której obecnie doświadczamy przez Chrystusa. To znaczy, że choć pierwotnie zostały nadane przez Boga, przepisy te wypełniły swoją funkcję i ich praktykowanie nie jest już potrzebne. Ponieważ przepisy te zostały uchylone wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu, co zostało zaakcentowane przez rozdarcie zasłony świątyni spowodowane przez Boga. Zobacz Ewangelia Mateusza 27:51. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I porównaj Księga Daniela 9:27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. To chrześcijanie, w tym także żydowskiego pochodzenia, nie podlegają już tym przepisom. Podporządkowując się nim, w gruncie rzeczy identyfikowalibyśmy się ze światem, który przemija, w przeciwieństwie do nowego świata obiecanego nam w Chrystusie. A przecież oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Drugi list Piotra 3:13, a nie jedynie odnowienia starej ziemi. Obok faktu, iż faryzeusze i uczeni w Piśmie Świętym dodali szereg ludzkich wymogów do przepisów prawa mojżeszowego, dalsze praktykowanie starotestamentowych ceremonii wypełnionych w Chrystusie nie może być postrzegane jako Boży wymóg, a jedynie jako obowiązek narzucony przez ludzi. W rzeczy samej wydaje się, że praktykowanie tych przepisów stawało się zbędnym balastem dla wiary, zamiast przyczyniać się do jej umacniania. Bardzo łatwo jest zacząć postrzegać praktykowanie tych przepisów jako powód do odczuwania wyższości nad tymi, którzy ich nie praktykują, co samo w sobie jest złe. Jednak, co gorsza, niektórzy mogą podświadomie dopatrywać się w tej praktyce czegoś w rodzaju zbawczej zasługi, co stanowi już naprawdę niebezpieczną pułapkę. W dziejach chrześcijaństwa bibliści ulegali pokusie formułowania religijnych orzeczeń, uzurpując sobie w ten sposób funkcję Ducha Świętego kierującego wierzących ku właściwemu zrozumieniu Słowa Bożego. Tylko Chrystus jest źródłem prawdy objawionej w Piśmie Świętym, nauczanej przez Pawła i innych autorów ksiąg biblijnych. Jak możemy się upewnić, że rozumiemy, iż jedyną podstawą zbawienia jest to, czego Jezus dokonał dla nas, poza nami, zamiast nas, niezależnie od tego, czego dokonuje w nas? Piątek, 6 marca. Do dalszego studium. Jak w dniach apostołów pewni ludzie usiłowali przy pomocy tradycji i filozofii zniszczyć wiarę w Pismo Święte, tak obecnie przez przyjemnie brzmiące wymysły wyższej krytyki, ewolucjonizmu, spirytyzmu, teozofii i panteizmu wróg sprawiedliwości usiłuje wieść ludzi na zakazane ścieżki. Dla wielu Biblia stała się lampą bez oliwy, gdyż zwrócili umysł ku wierzeniom opartym na przypuszczeniach, prowadzącym do nieporozumień i zamieszania. Dzieło wyższej krytyki polegające na analizowaniu, przypuszczeniach i rekonstruowaniu niszczy wiarę w Biblię jako Boże objawienie. Pozbawia Słowo Boże mocy kierowania, podnoszenia i inspirowania ludzi do lepszego życia. Pod wpływem spirytyzmu wielu ludzi wierzy, że pożądanie jest najwyższym prawem, a permisywizm wolnością, zaś człowiek odpowiada wyłącznie przed samym sobą. Naśladowca Chrystusa stawi czoło tym rzekomo słusznym wywodom, przed którymi apostoł ostrzegał wierzących Kolosan. Spotka się ze spirytystycznymi interpretacjami Pisma Świętego, ale ich nie zaakceptuje. Jego głos będzie słyszany w wyraźnym potwierdzeniu wiecznych prawd Pisma Świętego. Patrząc stale na Chrystusa, będzie zdążał naprzód wyraźnie wytyczoną ścieżką, odrzucając wszelkie idee sprzeczne z nauczaniem Zbawiciela. Prawda Boża będzie przedmiotem jego rozważań i przemyśleń. Ma on traktować Biblię jako głos Boży przemawiający wprost do niego. W ten sposób znajdzie mądrość pochodzącą od Boga. Pytania do dyskusji 1. Co to znaczy, że w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości? List do Kolosan 2:9 i że On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. List do Kolosan 2:10. 2. Wszyscy chyba zetknęliśmy się z wykorzystywaniem List do Kolosan 2:14-16 jako argumentem przeciwko świętowaniu soboty. Jakie inne problemy, poza wymienionymi w treści lekcji, powoduje używanie tych wersetów na poparcie poglądu, iż nie obowiązuje nas przestrzeganie czwartego przykazania dekalogu? 3. Jak odpowiadasz tym, którzy utrzymują, że musimy przestrzegać żydowskiego prawa ceremonialnego. Choć oczywiście można dostrzec pewne duchowe czy teologiczne dobrodziejstwa przestrzegania tych przepisów, to jednak jakie problemy powoduje naleganie na ich przestrzeganie? 4. W powyższym cytacie Ellen White stwierdza, że powinniśmy postrzegać Biblię jako głos Boży przemawiający wprost do nas. Dlaczego musimy się pilnie wystrzegać wszystkich i wszystkiego, co osłabia naszą wiarę w autorytet i natchnienie całego Pisma Świętego, w tym także tych jego fragmentów, które mogą się nam wydawać kłopotliwe?